Constantin, izgocheme Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wziął sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Siostry i bracia w Chrystusie, przy naszym kościele, polskim kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie, działa też taka prywatna nasza kościelna szkoła. Nazywa się Katolicka Polska Szkoła Podstawowa pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. I tam w starszych klasach uczę też katechezy i te dzieci, czy już taka no, młodzież, oni wiedzą, że jednym z takich moich klasycznych pytań kontrolnych, sprawdzających jest pytanie: które święta są ważniejsze, Boże Narodzenie czy Wielkanoc? I równie dobrze, jak to, że to jest to moje ulubione pytanie, wiedzą i znają, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Tak dla przypomnienia, ta prawidłowa odpowiedź brzmi: święta wielkanocne. One są najważniejsze, ponieważ Wielkanoc jest najważniejszym wydarzeniem. Zmartwychwstanie Pana Jezusa to najważniejsze wydarzenie w dziejach wszechświata. Ono zmieniło wszystko. I tę świadomość musimy ciągle w sobie mieć i ją ciągle w sobie budzić z wszelkimi tego praktycznymi konsekwencjami. Skoro te święta wielkanocne nadchodzące są takie ważne, no to ludzka logika i mądrość podpowiada, że trzeba się do nich też solidnie przygotować. I po to mamy ten czas, który teraz w Kościele przeżywamy, czyli czas Wielkiego Postu. Wielki Post nie jest celem. Wielki Post jest środkiem, jest pomocą, jest drogą. Ale każdy z tych 40 dni trzeba w odpowiedni sposób przeżyć, żeby odpowiednio przygotowanym stawić się na spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. I w czasie Wielkiego Postu, takim jeszcze szczególniejszym czasem w życiu różnych wspólnot, także waszej wspólnoty pod wezwaniem Świętego Ducha, jest czas rekolekcji. Rekolekcji jako zbierania, przypominania prawd podstawowych, takich, które znamy od dziecka. Prostych, ale najważniejszych, najistotniejszych. Bo człowiek jednak ma w sobie taką zdolność do zapominania różnych rzeczy. No więc pewne podstawowe rzeczy trzeba przypominać. I trzeba zrobić porządek w swoim życiu, bo coś tam może się już tak rozeszło, rozproszyło. To jest czas prostowania ścieżek, to jest czas robienia takiego duchowego remanentu, bilansu, rachunku sumienia i podjęcia na nowo w piękniejszy, mądrzejszy i lepszy sposób swego życiowego powołania. Można tak skrótowo powiedzieć, że rekolekcje to jest takie zaproszenie do mądrzejszego życia. Życia, które mamy jedno, to jest też takie ostrzeżenie, taki wykrzyknik, który przypomina nam, że nie będzie powtórki, nie będzie drugiej możliwości. Więc skoro jest jedna, to trzeba ją tym bardziej sobie cenić, odpowiedzialnie do tego życia podchodzić, żeby kiedy na końcu tego życia stanę przed Chrystusem sędzią, to żebym miał ręce pełne dobrych uczynków. Nie tylko, żeby te ręce były czyste, ale żeby były pełne dobrych uczynków. Bo czasami pobożność chrześcijańska może przybrać taką wykrzywioną formę, że ja tylko w życiu będę się zastanawiał, co tu zrobić, żeby nie zgrzeszyć. Tak? Tu nie zgrzeszyć, tu nie zgrzeszyć. A tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli sytuację klarowną. Ja jestem przeciwko grzechowi, tak? Zdecydowanie. Natomiast celem życia chrześcijańskiego nie jest unikanie grzechu, tylko celem życia chrześcijańskiego jest żyć tak jak Jezus, starać się być coraz bardziej do Niego podobnym, czynić jak najwięcej dobra. Na tym się muszę skupić. A jak to będzie, to wtedy, no wiadomo, owocem tego też będzie to, że będę unikał zła, że będę walczył z grzechem, że będę starał się go unikać. Bo życie chrześcijańskie to nie jest slalom gigant, żeby tylko tak jechać przez życie, żeby nie zgrzeszyć się, nie pobrudzić. Tylko życie chrześcijańskie to jest taki zjazd narciarski prosto w ramiona miłującego ojca. Kiepski to byłby mąż, którego życie polegałoby na tym, żeby całe swoje życie ciągle tylko myślał, co by tu zrobić, żeby nie zdradzić swojej żony. To z pewnością nie jest to prawdziwa forma miłości, żeby tylko myśleć o tym, jak tu nie zdradzić żony. Nie, on ma myśleć o tym, jak ją coraz bardziej kochać. To jest jego zadanie i element jego życiowego powołania. I my też mamy takie pragnienie, żeby w nas było coraz więcej miłości. I dlatego potrzebujemy tego, co będzie stanowiło taką nić przewodnią tegorocznych rekolekcji, tego przypominania rzeczy podstawowych, ale bardzo ważnych i istotnych w naszym życiu chrześcijańskim. Mianowicie potrzebujemy gramatyki Ducha Świętego. Moi drodzy, ludzie, żeby między sobą się komunikować, używają czegoś takiego, co nazywamy językiem. Czyli nie w takim sensie, że komuś będę pokazywał język, tylko będę mówił, pisał, rozmawiał, żeby się z kimś komunikować. Ale każdy język ma swoje zasady, reguły. Trzeba je znać i trzeba je stosować. Wtedy człowiek jest komunikatywny. I nasze chrześcijaństwo też ma być komunikatywne. I my też potrzebujemy pewnych zasad, które nie wystarczy znać teoretycznie, ale trzeba je stosować w codziennej praktyce. I gdy chodzi o te języki, no to my, Polacy, posługujemy się, no jak ktoś się nauczy obcego języka, to też obcymi, ale tak jakby z domu, z wychowania posługujemy się językiem polskim. To jest jeden z języków nowożytnych. I w językach nowożytnych odmieniamy taką część mowy, którą nazywamy czasownikiem, odmieniamy przez osoby liczbę. Dla przypomnienia, tak ze szkoły, no już tu nie będę pytał, bo widzę tutaj dużo młodych ludzi, którzy ze szkołą mają do czynienia na co dzień, ale tak sobie wspólnie to powtórzymy. No weźmy taki czasownik, który tutaj w kościelnych murach bardzo pasuje, czyli czasownik kochać. Tutaj o miłości dużo się mówi. A więc odmieniamy. Liczba pojedyncza. Ja kocham, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, brawo, celujący. Moi drodzy, natomiast to są języki nowożytne, ale są na świecie inne języki, języki semickie, na przykład język hebrajski. I tam, żeby było ciekawiej, jest po prostu odwrotnie. U nas jest ja, ty, on, my, wy, oni, a tam jest on, ty, ja, oni, wy, my. I my tę zasadę z języka hebrajskiego, gramatyczną, chcemy przełożyć sobie na płaszczyznę życia naszego wiary, życia naszego religijnego i według tego schematu pójdziemy. On, ty, ja. On, ty, ja. On, czyli kto? Czyli Pan Bóg. Pan Bóg na pierwszym miejscu. Zła to byłaby hierarchia życiowa wartości, jakby była według polskiej gramatyki ustawiona. Ja, ty, on. Nie. Chrześcijanin mówi on, ty, ja. Na pierwszym miejscu Pan Bóg. Bo jak mówił święty Augustyn przed wiekami już i miał zdecydowanie rację, tam, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Tam, gdzie Pan Bóg zajmuje w życiu człowieka naczelne miejsce, tam wszystko inne znajdzie w życiu tego człowieka swoje właściwe i odpowiednie miejsce. Ale trzeba to pierwszeństwo dać Panu Bogu. I to pierwsze miejsce przynależy tylko do Pana Boga. Nikt i nic się tam nie może znaleźć. Bo wtedy będzie to już bałwochwalstwo. To już nie będzie prawdziwa wiara. To już nie będzie prawdziwa pobożność. I życie takiego człowieka wtedy się mocno skomplikuje. Ja ciągle w swoim życiu muszę dawać pierwszeństwo, ten prymat sprawom Bożym. Bóg na pierwszym miejscu. Wtedy będę wiedział, jak inne rzeczy sobie zagospodarować w swoim podwórku, w swoim życiu. Potem ty, czyli drugi człowiek. Jesteśmy chrześcijanami, mamy 10 przykazań, ale te wszystkie 10 przykazań zawiera się w naczelnym prawie, które dał nam Jezus Chrystus. Prawo miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli mam w drugim człowieku widzieć Chrystusa i pamiętać o tym, że to, co robię drugiemu człowiekowi, to tak jakbym wprost zrobił Panu Jezusowi. Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli jak dałem komuś w prezencie 100 zł, to dałem je w prezencie samemu Panu Jezusowi. Jak komuś ukradłem 100 zł, to ukradłem samemu Panu Jezusowi. Jak komuś zrobiłem jakąś radość, to uczyniłem to dla Pana Jezusa. Jak kogoś kopnąłem w kostkę, to kopnąłem samego Pana Jezusa. Tu jest postawiony znak równości. Jak będę o tym pamiętał, to z pewnością łatwiej będzie mi podejmować właściwe decyzje w życiu i we właściwy sposób podchodzić do drugiego człowieka. Obojętnie, czy go spotykam 100 razy dziennie, czy go spotykam pierwszy i być może ostatni raz w życiu. On, ty i ja. Wymieniamy siebie na końcu, ale nie powinno to stwarzać takiego fałszywego w nas poczucia, że ja to już jestem nieważny, że inni to mogą mnie deptać, mogą mnie bić, a ja ciągle gorszy, ciągle pokrzywdzony, ciągle smutny. Nie. My nie jesteśmy masochistami, którzy mówią, no tak, nas chrześcijan, no bijcie, bijcie, prześladujcie nas jeszcze bardziej. Nie. My mamy swoją godność i ze spokojem i z odwagą chcemy ją w świecie prezentować i nieść. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest wielki dar, ale też i wielkie zadanie. I my w oczach Bożych wszyscy jesteśmy najważniejsi. U Pana Boga nie ma względu na osoby, nie ma znajomości. Czasami podaje się w różnych czasopismach czy w książkach na przykład jakieś przykłady, że jakaś znana postać, na przykład słynny piłkarz albo znana piosenkarka albo jakiś wynalazca, że byli ludźmi wierzącymi. To jest podawane jako argument, no właśnie, że to pewnie warto wierzyć w Pana Boga, skoro tacy ludzie wierzą. No jeśli to komuś pomoże, to okej, okay. Ale tak naprawdę, moi drodzy, to jest taki argument trochę, no właśnie, pamiętajmy, że u Pana Boga nie ma względu na osoby, więc czy to jest osoba znana, czy nieznana, to ona tak samo ma wierzyć w Pana Boga. I to, że jakiś znany aktor wierzy w Pana Boga, to ma dla mnie coś zmienić? Może niech on bierze przykład ze mnie, ja też jestem człowiekiem wierzącym. My nawzajem mamy się wspierać. On, ty, ja. W oczach Bożych jestem najważniejszy. I o tym pamiętać, i tego pilnować, i tego się trzymać. Moi drodzy, to nasze chrześcijaństwo ma być komunikatywne, czyli ma być też uzewnętrznione. Pan Jezus owszem przestrzegał, na przykład w tej Ewangelii, która była czytana w środę popielcową, jak mówił o modlitwie, o poście, o jałmużnie, żeby z tego nie robić teatru. Tak? Żeby nie robić na pokaz. Nie popisywać się dobrymi czynami. I to jest racja. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Ale my nie możemy się tutaj zamknąć w tych murach kościelnych i stworzyć sobie takie getto. Tak? Jeszcze rozpalimy sobie ognisko, będzie trochę cieplej. Tak, pośpiewamy sobie tutaj fajnie, tak, posiedzimy, poruszamy się, jesteśmy wszyscy, tak samo tutaj myślimy, tak samo wierzymy, a tam za tymi murami to jest ten zły świat. Ale my tutaj przychodzimy po to, żeby stąd wyjść i iść do tamtego świata i go przemieniać. I Pan Jezus nie mówi, siedźcie dzisiaj w kościele do północy, tylko usłyszymy słowa, idźcie w pokoju Chrystusa. Ja was tutaj nakarmię, nauczę, dam siłę i mówię, idźcie w moim imieniu. I to jest ten nasz życiowy egzamin. Nasze chrześcijaństwo musi promieniować na zewnątrz. Ja mam się tym dzielić. A wiara, jak jest dzielona, to wtedy się mnoży. To jest takie ciekawe prawo życia duchowego, że jak człowiek się dzieli swoją wiarą, to sam jeszcze sprawia w ten sposób, współpracując z Bożą łaską, że jego wiara staje się silniejsza. Czyli zgodnie z tą zasadą, kto ma, temu jeszcze będzie dodane. No i bardzo pięknie. Moi drodzy, z tym dzieleniem się wiarą, to przypomina mi się taka anegdota o dwóch sąsiadach, którzy mieszkali w Polsce w jakimś wieżowcu i spotykali się często w niedzielę w windzie. Jeden z tych ludzi był wierzący, katolik, a drugi był niewierzący. I oni o tych swoich stanowiskach życiowych, że tak powiem, postawach wiedzieli. Jak w niedzielę jechali razem windą, to ten niewierzący mówił, że jedzie do jakiejś tam galerii, do jakiegoś centrum handlowego na zakupy. Czy może ten sąsiad z nim pojedzie? A ten mówi, nie, proszę pana, jestem katolikiem, w niedzielę się takich rzeczy nie robi, ja idę do kościoła. I tak parę razy się taka między nimi dyskusja wytworzyła. No i ten potem katolik mówi tak już w końcu, no jak tak można, no by się pan opamiętał. Mówi, przecież dzisiaj jest dzień świąteczny. A on mówi tak, ja pana tyle razy zapraszałem do galerii handlowej i pan nigdy faktycznie z tego zaproszenia nie skorzystał. Ale pan mi nigdy nie zaproponował, żebym poszedł z panem do kościoła. Ale pan mi nigdy nie zaproponował, żebym poszedł z panem do kościoła. Moi drodzy, nie wystarczy bronić chrześcijaństwa takiego, żeby tylko mnie się nic nie stało. My mamy być chodzącym zaproszeniem. Ja jak kogoś spotkam, nie muszę od razu pytać go, jaki jest jego stosunek do Pana Boga. Ale mam tak żyć, żeby on chciał mnie zapytać o Pana Boga. Żeby zobaczył w moich oczach coś, co go zaniepokoi, zaintryguje. Tak mam żyć, żeby on chciał mnie zapytać o Pana Boga. Czy ktoś zapytał cię już o Pana Boga? A Pan mi nigdy nie zaproponował, żebym poszedł z Panem do kościoła. Moi drodzy, życie mamy jedno. Powtórki nie będzie. Replaya nie będzie. To nie jest mecz piłki nożnej. A gra idzie o wysoką stawkę. Powiedziałbym, że to jest stawka większa niż życie, bo chodzi o takie życie, które już nigdy życiem być nie przestaje. Chodzi o życie wieczne. I pomyślmy tak. Czy już zastanawialiście się kiedyś nad tym, co napiszą na waszym nagrobku? Jak już umrzemy, pochowają nas i będą nas oceniać ci, co zostaną. Co napiszą na nagrobku? Ja tak sobie na przykład myślę, patrząc na swoje życie, że mogliby mi napisać, był jak pociąg, dobrze się zapowiadał. Albo mogliby napisać, mężczyzna, który lubił czekoladę, nie mógł być złym człowiekiem. Nie wiem, czy wyście się zastanawiali. Co by nam napisali na nagrobku? Warto o tym myśleć, bo ta chwila jest coraz bliżej i zdaje się, że czasu do tego momentu mamy mniej, niż nam się wydaje. Co napiszą na moim nagrobku? Tutaj, moi drodzy, chciałbym się podzielić taką inną historią prawdziwą. Mianowicie działo się to już ileś lat temu na Ukrainie, gdzie był pewien starszy pan, który zachorował na raka języka. No i okazało się, że jedynym lekarstwem, jakie jest, to trzeba język uciąć, amputować, żeby ratować życie człowieka. No i ten pan oczywiście, no była to dla niego taka trudna sytuacja, ale ze spokojem to przyjął i operację miał przeprowadzać młody ukraiński lekarz, ale sam człowiek niewierzący. Dziadek był bardzo wierzący, a ten młody lekarz był niewierzący. I jak już nadchodziła ta chwila operacji, to ten lekarz, no chcąc trochę tak rozładować taką no, napiętą jednak sytuację, mówi do dziadka, to dziadku, co wyście chcieli jeszcze powiedzieć, bo jak się obudzicie, to już nie będziecie mogli nic mówić. Wiecie, co dziadek powiedział bez zastanowienia? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czujesz? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padłbyś na to, żeby takie były ostatnie słowa twojego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A jaki był efekt tego? Jak to już Pan Bóg swoimi drogami dotarł, to tego nie wiem. Ale ten młody lekarz po kilku miesiącach poprosił o chrzest w Kościele katolickim. Dla mnie ewidentnie przyczyniły się do tego te słowa, które wtedy od tego starszego człowieka usłyszał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dużo bym dał, żeby mi napisali to na nagrobku. Że tak żył. Chwalił Pana Jezusa swoim życiem. Moi drodzy, w życiu jest różnie, poprzecznie i podłużnie. Są chwile radosne, pełne szczęścia, takie jak na górze przemienienia, jak to dziś słyszeliśmy w Ewangelii. I są chwile trudne, bolesne, dramatyczne, tak jak na wzgórzu Golgoty. W życiu chrześcijanina jest obecna i góra przemienienia, i Golgota. I przez obydwie trzeba przejść, zanim dojdziemy do zmartwychwstania. I w tych trudnych chwilach stawiamy zawsze na Pana Boga. I w tych pięknych chwilach nie zapominamy o Panu Bogu, bo On jest naszą nadzieją, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jaki jest ten Bóg, nad którym się będziemy tutaj pochylać, z którym chcemy iść przez życie? I jak ufamy, będziemy kiedyś na zawsze wieczności. Żeby to lepiej zrozumieć, to chciałbym wam na koniec opowiedzieć taką ulubioną moją historię, którą często na rekolekcjach wspominam. Historia sprzed lat wielu, bo z lat wojny. Było dwóch przyjaciół, takich bardzo, bardzo serdecznych, młodych chłopaków. No ale ponieważ czas wojny, to i normalna rzecz, że powołano ich do armii, do wojska. Cieszyli się, bo trafili akurat do tego samego oddziału. I znowu, tak jak to na wojnie bywa, przyszedł rozkaz do natarcia i oni zaatakowali pozycje nieprzyjacielskie, ale opór był tak silny, że nie zdołali przełamać i pod silnym ogniem przeciwnika musieli się wycofać na swoje pozycje. W czasie tego odwrotu jeden z nich został bardzo ciężko ranny. Tak ciężko ranny, że nie miał sił, żeby wrócić do swoich i gdzieś tam został na przedpolu. Jego przyjaciel po powrocie, jak od razu zorientował się, że brakuje tego przyjaciela wśród tych, którzy wrócili, no przyjaciel to przyjaciel, przyjaźń ma swoje prawa. Chce go iść szukać, zobaczyć, co się działo, co się z nim stało. Idzie do dowódcy. Dowódca oczywiście no, nie za bardzo chce się zgodzić, ale ten jakoś go tak przekonuje, że dowódca tak się dał przez niego omamić, że w końcu się zgodził. No więc ten młody człowiek pod osłoną nocy czołga się i szuka tego swego przyjaciela i rzeczywiście znalazł go. Znalazł go ciężko rannego. No więc tak jak umiał, jakoś tak sobie go zarzucił na plecy, no jakoś próbują doczołgać się do swoich okopów. Ale niestety nieprzyjaciel ich zobaczył. Poszła seria z karabinu maszynowego, która dobiła tego ciężko rannego i mocno raniła tego, który po niego poszedł. Ale jednak dał radę jakoś resztką sił i dowlókł siebie i te zwłoki przyjaciela na sobie do swoich pozycji. Na to wszystko przybiega dowódca, widzi, co się dzieje, że jeden już nie żyje, a drugi ma co najwyżej parę minut życia przed sobą i zdenerwowany krzyczy na niego i mówi, widzisz, mówiłem ci, że nie warto było iść. Bo tak bym stracił jednego żołnierza, tak tracę dwóch. Nie warto było, po coś poszedł. Nie warto było. A ten młody chłopak wtedy coraz bardziej słabnącym głosem powiedział, Panie dowódco, warto było. Warto było. Bo zanim umarł, powiedział mi, wiedziałem. Wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. Wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. I taki jest nasz Pan Bóg, który zawsze po nas przychodzi. Obojętnie, jak daleko bym od Niego odszedł, jak w głęboki dół bym wpadł, na jak głupie pomysły bym w życiu nie wpadł, On zawsze po mnie przychodzi. Pytanie jest, czy ja chcę z Nim iść. Taki jest nasz Bóg. Takiego Boga nauczyłem się w domu rodzinnym, o takim Bogu uczyłem się w seminarium, takiego Boga doświadczam w sakramentach świętych, takiego Boga spotykam na modlitwie i na kartach Pisma Świętego, takiego Boga widzę w oczach dziecka. Takiemu Bogu chcę służyć. Wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. Taki jest nasz Bóg. Proszę mi wierzyć, nie ma innego. Amen.